To wszystko dzięki łasce. Łasce i jeszcze raz łasce. Kilka tygodni temu, po tym jak Marek skończył budować stanowisko medialne, wpadł na świetny pomysł, żeby umieścić tam fragment Pisma Świętego i zorganizować głosowanie, który werset powinien się tam znaleźć. Wrzuciłem więc ankietę na kościelny kanał WhatsApp i wybrałem 5, powiedzmy, ewangelicznych fragmentów z Nowego Testamentu. Były to Rzymian 5:8. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość przez to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. Jana 3:16. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swojego jedynego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Rzymian 5:1. Usprawiedliwieni zatem z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Rzymian 6:23. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Efezjan 2:8-9. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. To nie z was, lecz jest to dar Boga. 9. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Gdy ankieta się rozpoczęła, Rzymian 5:1 prowadził zdecydowanie. Zajął wyraźną przewagę. Myślałem, że Jana 3:16 dostanie więcej głosów, ale ostatecznie zajął 4. miejsce. Fragmenty, które wygrały zdecydowaną przewagą, to właśnie te, które można przeczytać na stanowisku medialnym. Co takiego jest w liście do Efezjan 2:8-9, że właśnie ten fragment zajął 1. miejsce w ankiecie? Dlaczego to właśnie ten werset Biblia mój tata kazał mi nauczyć się na pamięć, gdy byłem małym chłopcem? I dlaczego prawdy zawarte w tych dwóch wersetach są jednymi z najtrudniejszych dla nas do uwierzenia? Cóż, przyjrzyjmy się temu. Jeśli masz Biblię, proszę, otwórz ze mną list do Efezjan, rozdział 2. Kilka tygodni temu rozpoczęliśmy nową serię kazań, w której przyglądamy się listowi Pawła do kościoła w Efezie. Zajęliśmy się początkiem 1. rozdziału, gdzie Paweł przedstawił wspaniałe prawdy, że jako wierzących Bóg wybrał nas przed założeniem świata. Zobaczyliśmy, że w Chrystusie mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie grzechów, i że jako wierzący jesteśmy zapieczętowani Duchem Świętym. Dlaczego Bóg to zrobił? Werset 6. Ku chwale swojej wspaniałej łaski, aby okazać swoją niesamowitą łaskę. W zeszłym tygodniu przyglądaliśmy się modlitwie Pawła za Kościół. Słyszał o ich wielkiej wierze i miłości i modlił się, aby zrozumieli nadzieję, duchowe bogactwo i moc, które mają w Chrystusie Jezusie. To prowadzi nas do 2. rozdziału. Paweł zamierza powrócić do tematu niesamowitej Bożej łaski. Ale zanim do tego przejdzie, wyjaśnia, dlaczego potrzebowaliśmy łaski. Zanim więc napisze o ich obecnej sytuacji w Chrystusie, pisze o ich przeszłym stanie, zanim poznali Chrystusa jako Zbawiciela. 2:1. I wy byliście martwi z powodu waszych upadków i grzechów. Paweł znowu mówi o ich przeszłości. Mówi Kościołowi, byliście martwi. Wiemy przecież, że nie chodzi tu o fizyczną śmierć. Mieli puls, mogli oddychać, ich serca biły. Nie byli martwi fizycznie. Byli raczej martwi duchowo. Paweł mówi, że byli duchowo martwi w swoich upadkach i grzechach. Fizycznie byli żywi, ale zanim poznali Jezusa, duchowo nie mieli pulsu, nie oddychali, ich serca nie biły. Z powodu ich upadków i grzechów. Czym jest upadek? Upadek to naruszenie Bożych przykazań. Możesz podejść do jakiegoś ogrodzenia, gdzie znajduje się znak zakaz wstępu. To znaczy, że nie wolno ci tam wchodzić. To jest zabronione. W podobny sposób Bóg powiedział Adamowi i Ewie w ogrodzie Eden, że mogą jeść z każdego drzewa w ogrodzie, z wyjątkiem jednego. Jedno drzewo było zakazane. Nie wolno było na nie wchodzić. Zakaz wstępu. Ale Adam i Ewa nie posłuchali Boga i zgrzeszyli. Przekroczyli zakaz i grzech wszedł na świat. To złamało i rozbiło wszystko. nasza relacja z Bogiem została zerwana. Pojawiła się teraz separacja, przepaść między Bogiem a ludźmi. Skutkiem tego grzechu była śmierć. Śmierć fizyczna i duchowa. Fizyczna śmierć przyszła później, lecz duchowa śmierć była natychmiastowa. Przed spotkaniem z Jezusem wszyscy byliśmy martwi z powodu naszych upadków. Duchowo nie mieliśmy pulsu, nie było bicia serca. Nie potrzebowaliśmy tylko duchowego przeszczepu. Potrzebowaliśmy zmartwychwstania. Ale dlaczego? Dlaczego wybieraliśmy grzech i upadki zamiast szukać Boga? I wy byliście martwi z powodu upadków i grzechów, w których niegdyś żyliście, idąc za duchem tego świata, idąc za władcą mocarstwa powietrza, duchem, który teraz działa w synach buntu. Dlaczego szukaliśmy grzechu i upadków zamiast szukać Boga? Werset drugi. Ponieważ podążaliśmy za duchem tego świata, podążaliśmy za wzorem tego świata. To był nasz tryb domyślny. Zawsze, gdy kupujesz nowe urządzenie i je włączasz, zaczyna działać w trybie domyślnym. To są podstawowe ustawienia urządzenia. Tak do ciebie trafia. Po włączeniu możesz potem zmienić ustawienia i wyjść z trybu domyślnego. Paweł mówi, że domyślny tryb świata to nie szukać podobania się Bogu, lecz szukać podobania się sobie. Domyślny system operacyjny tego świata polega na odrzuceniu Boga i życiu na własny sposób. Ciekawostka. Słowo domyślny pochodzi ze starego francuskiego słowa oznaczającego pomyłkę, niedoskonałość, winę. Paweł mówi, że urodziliśmy się w domyślnym trybie tego świata. Jednym z powodów tego jest diabeł, który tutaj w drugim wersecie nazywany jest władcą mocarstwa powietrza. Jeszcze w ogrodzie Eden diabeł powiedział Adamowi i Ewie, że jeśli zjedzą owoc, to nie umrą. Okłamał ich, a oni mu uwierzyli. Skutki tego były druzgocące. Nasza relacja z Bogiem została zerwana i grzech wszedł na świat. Od tamtej pory diabeł nie przestaje kłamać. To jedna z jego taktyk, aby odciągnąć nas od Boga. I zanim poznaliśmy Jezusa Chrystusa, wiemy, że była ona bardzo skuteczna w naszym życiu. Diabeł chce zrobić wszystko, by nas odciągnąć od Boga. Paweł mówi na końcu drugiego wersetu, że to nadal jest rzeczywistość dla ludzi, którzy nie idą za Jezusem. Nazywa ich synami nieposłuszeństwa. Tak więc taki obraz przedstawiają wersety pierwszy i drugi. I wygląda to dość źle. Paweł mówi, że byliśmy duchowo martwi i że zasadniczo chodziliśmy po tej ziemi jak zombie, kontrolowani przez nasze złe pragnienia. Martwi i nieposłuszni. Znów, duchowo rzecz biorąc, nawet przeszczep nie pomógłby nam. Paweł kontynuuje w wersecie trzecim. Wśród nich i my wszyscy niegdyś żyliśmy, ulegając rządzom naszego ciała, spełniając zachcianki ciała i myśli, i z natury byliśmy dziećmi gniewu, jak i inni. Pamiętajcie, że Paweł używa tu czasu przeszłego. To był stan wierzących, zanim zostali zbawieni przez Jezusa. Ale to również jest obecna sytuacja tych, którzy nie znają Jezusa. Innymi słowy, jeśli jeszcze nie poszedłeś za Jezusem, to nadal jesteś uwięziony w tym domyślnym trybie. W wersecie trzecim Paweł mówi, że byliśmy unoszeni przez namiętności naszego ciała. Gdy Paweł używa słowa ciało, zazwyczaj nie ma na myśli ludzkiego ciała czy naszej fizyczności, lecz grzeszną naturę, która nie chce słuchać Boga. Byliśmy więc uwięzieni w tym domyślnym trybie świata. Żyliśmy dla siebie, a nie dla Boga. Wypełnialiśmy złe pragnienia w naszych ciałach i umysłach. Mój pierwszy punkt dzisiaj rano to, po pierwsze, bez Jezusa byłeś skazany na zagładę. Jeśli wyobrażysz to sobie jak wzgórze, w wersetach od pierwszego do trzeciego widać, że szliśmy coraz dalej w dół jak niekontrolowany pociąg. Niekontrolowany pociąg to taki, który zaczyna się poruszać bez nadzoru maszynisty. A gdy taki pociąg zaczyna zjeżdżać ze wzgórza, prawie nie da się go zatrzymać, ponieważ jedynie nabiera prędkości. Jeśli nikt nie kontroluje go od środka, jedyną możliwością, aby się zatrzymał, jest katastrofa. I właśnie taki obraz pojawia się w wersetach od 1 do 3. Duchowo byliśmy jak niekontrolowany pociąg pędzący w dół wzgórza. Nie było w nas nic, co chciałoby się zmienić lub zawrócić. Byliśmy poza kontrolą, żyjąc w namiętnościach naszego ciała, zmierzając ku katastrofie, zmierzając ku gniewowi Bożemu, ku wieczności oddzielonej od Boga w piekle. Gniew Boży jest odpowiedzią Boga na grzech i nieposłuszeństwo. Jako ludzie, gdy ogarnia nas gniew, zwykle nie jest on uzasadniony. Po prostu jesteśmy źli lub zirytowani. Ale gniew Boży zawsze jest uzasadniony. On jest święty, więc musi osądzić grzech. Bóg nie może zignorować grzechu. Bóg musi się z nim rozprawić. I jedyną sprawiedliwą odpowiedzią świętego Boga na grzech jest ukaranie grzechu. I taki obraz widzimy w wersecie 3. Schodziliśmy w dół. Zmierzaliśmy ku świętemu sądowi Boga nad grzechem. Zmierzaliśmy ku karze Bożej. Zmierzaliśmy ku gniewowi Bożemu. Mieliśmy dostać dokładnie to, na co zasłużyliśmy przez nasze nieposłuszeństwo. I nie tylko nie mogliśmy się sami zatrzymać, ale nie chcieliśmy być zatrzymani. Nikt nas nie zmuszał do wejścia do tego pociągu. Wsiedliśmy do pociągu sami. Sami kupiliśmy bilety. Byliśmy beznadziejni. I wciąż posuwaliśmy się dalej i dalej, coraz szybciej, w dół wzgórza. Sytuacja była dość ponura, prawda? Wyglądało to naprawdę ciemno. Ale potem, w wersecie 4, widzimy dwa z najpiękniejszych słów w całej Biblii. Spójrzmy na wersety 4-5. 4. Ale Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, z powodu wielkiej miłości, którą nas umiłował, 5. I to wtedy, gdy byliśmy martwi z powodu naszych upadków, ożywił nas razem z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. Ale Bóg. Dwa słowa, 4 litery. A jednak te dwa słowa całkowicie zmieniają nasze historie. Zjeżdżaliśmy pociągiem w dół wzgórza, pogrążając się coraz głębiej w grzechu, zmierzając prosto ku Bożemu gniewowi. Ale potem jest napisane, ale Bóg. Bóg zmienił naszą historię. Powiedz swojemu sąsiadowi, ale Bóg. Wersety od 1 do 3 mówiły o naszej duchowej śmierci, ale od wersetu 4 mowa jest o naszym życiu duchowym. Bóg przygotował drogę. Ponieważ Bóg jest nie tylko święty, Bóg jest nie tylko sprawiedliwy, ale Bóg jest także kochający. Bóg jest miłosierny. Bóg jest łaskawy. Paweł nawet podkreśla te słowa. Bóg jest bogaty w miłosierdzie. Z powodu wielkiej miłości Boga. Nie byliśmy w stanie zrobić nawet jednego maleńkiego kroku w stronę Boga. Paweł powtarza w wersecie 5, że byliśmy martwi z powodu naszych upadków. Duchowo rzecz biorąc, nie potrzebowaliśmy tylko przeszczepu. Przeszczepy są dla tych, którzy jeszcze żyją. Nie, potrzebowaliśmy zmartwychwstania. Mój drugi punkt tego poranka. 2. Z Jezusem jesteś żywy. Bóg sięgnął po nas, wyciągnął nas z tego wymykającego się spod kontroli pociągu, pędzącego w dół i uczynił nas żywymi razem z Chrystusem. Alleluja! Przeszliśmy od bycia martwymi z powodu naszych upadków do bycia żywymi z Chrystusem. Ale Bóg! Jak to się stało? Werset 5. Łaską zbawieni jesteście. Czym jest łaska? Prosta definicja brzmi: łaska to Boża przychylność okazywana tym, którzy na nią nie zasługują. I widzimy to tutaj, w 2 rozdziale listu do Efezjan. Zjeżdżaliśmy szybko w dół, tkwiliśmy w domyślnym trybie tego świata. Innymi słowy, nie stawaliśmy się lepsi, lecz coraz gorsi. Nie zasługiwaliśmy na Bożą dobroć. Ale Bóg w swoim bogatym miłosierdziu i miłości okazał nam łaskę i zbawił nas. Jest na to świetny obraz w musicalu Nędznicy. Główny bohater, Jean Valjean, po 19 latach wychodzi z więzienia. Trafił tam za kradzież i próbę ucieczki. Jednak gdy opuszcza więzienie, próbuje znaleźć miejsce do spania. Jego paszport mówi przestępca i w każdym hotelu jest odrzucany. Próbuje nawet wrócić do więzienia, ale naczelnik mówi mu, że najpierw musi zrobić coś, za co zostanie aresztowany. W końcu znajduje kościół. Biskup wpuszcza go do środka i daje mu jedzenie oraz miejsce do spania. Myślisz więc, że wszystko już będzie dobrze, ale on wciąż jest tym samym człowiekiem. Kradnie trochę sreber z kościoła i ucieka. Policja łapie go i przyprowadza z powrotem do kościoła, by stanął przed biskupem. Ale zamiast tego, żeby biskup powiedział, psaćcie go do więzienia, biskup mówi policjantom, że srebra były podarunkiem i daje Jeanowi Valjeanowi te cenne srebra. Zamiast potępiać Jeana Valjeana, biskup okazuje mu łaskę i życie Jeana Valjeana zostaje przemienione. Co zrobił Jean Valjean, by zasłużyć na tę łaskę? Nic, nie zasługiwał na to. Ukradł od biskupa. Ale biskup był wobec niego łaskawy i to zmieniło jego życie. Tak samo jest w naszej relacji z Bogiem. Byliśmy synami i córkami nieposłuszeństwa, lecz Bóg w swojej bogatej miłości i miłosierdziu posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, na ziemię. Jezus przeżył doskonałe życie i dlatego był doskonałą ofiarą za nasze grzechy na krzyżu. Na krzyżu Jezus pochłonął Boży gniew za nasze grzechy. On zajął nasze miejsce. Spłacił dług, którego nie był winien. Jego ostatnie słowa na krzyżu brzmiały, wykonało się. Był to termin księgowy, który oznaczał spłacone w całości. On zapłacił karę za nasze grzechy na krzyżu. Ale to nie był koniec tej historii. Ale Bóg wskrzesił go z martwych. Śmierć nie miała nad nim władzy. Zamiast tego zwyciężył grzech i śmierć raz na zawsze. Bóg wskrzesił go z martwych i uczynił go żywym. I ponieważ Jezus żyje, my również możemy być ożywieni razem z Nim. Nasze zmartwychwstanie nie jest jeszcze fizyczne, jak było Chrystusa, lecz duchowe. W momencie zbawienia Duch Święty wchodzi do naszego życia i pieczętuje nas jako synów i córki Boga. Moglibyśmy tutaj w tej sali wysłuchać historii za historią o mocy zmartwychwstania Boga w waszym życiu. Możemy pochodzić z różnych krajów, możemy mówić różnymi językami, ale ta sama moc zmartwychwstania, która mieszka w was, mieszka też we mnie. Nie przegapcie tej prawdy tego poranka. Fizycznie możecie być żywi, bo wasze serce bije, wasze płuca oddychają, a krew wciąż płynie w waszym ciele. Pytanie brzmi, czy jesteście duchowo żywi, czy zostaliście ożywieni z Chrystusem? Jezus przywraca nas do życia duchowego, ale to nie wszystko. W wersetach 6 i 7 jest jeszcze lepiej. 6. I razem z Nim wskrzesił nas i posadził nas razem z Nim na wyżynach niebieskich w Chrystusie Jezusie. 7. Aby w nadchodzących wiekach okazać ogromne bogactwo swojej łaski w dobroci względem nas w Chrystusie Jezusie. Wersety od 1 do 3 pokazały nam drogę prowadzącą w dół, jak pociąg, który wymknął się spod kontroli i pędzi ku katastrofie. Schodziliśmy coraz niżej, niżej i niżej. Ale potem 4 zaczyna się od słów, ale Bóg. I w wersetach od 4 do 7 widzimy, że nie tylko Jezus wskrzesił nas duchowo z martwych, ale cały czas idziemy w górę, wyżej i wyżej. Bóg nieustannie podnosi nas coraz wyżej i wyżej. Nie zostaliśmy wskrzeszeni z martwych, by zostać na cmentarzu, ale jesteśmy posadzeni z Jezusem na wyżynach niebieskich. Nie tylko w tym życiu, ale także w życiu, które nadejdzie, w wieczności z Jezusem. Opowiadałem już tę historię, ale gdy byłem dzieckiem, w Wielkanoc moja rodzina jeździła na farmę moich dziadków. Byli tam moi kuzyni i wszyscy razem się bawiliśmy. Pogoda zazwyczaj dopisywała. A kiedy jedliśmy wielkanocny obiad, zawsze były 2 stoły. Był stół dla dorosłych. Tam siedzieli i jedli moi rodzice, dziadkowie, ciotki i wujkowie. A potem był stół dla dzieci, przy którym ja siedziałem i jadłem z moim bratem i kuzynami. Oczywiście przy stole dla dorosłych było najlepsze jedzenie. My, dzieci, zawsze zastanawialiśmy się, o czym rozmawiają dorośli przy swoim stole. Nie mogliśmy się doczekać, kiedy będziemy wystarczająco duzi, żeby zasiąść przy stole dla dorosłych. Teraz oczywiście wiem, o czym rozmawiali wtedy dorośli. Zazwyczaj moja ciocia i dziadek kłócili się o politykę, ale wtedy po prostu chcieliśmy dostać miejsce przy stole dla dorosłych. Ale widzimy tutaj w tych wersetach, że w królestwie nie ma stołu dla dzieci ani stołu dla dorosłych. Nie ma dwóch stołów. Werset szósty mówi, że jesteśmy posadzeni z Nim. Siedzimy przy stole z Jezusem. W nowych niebiosach i nowej ziemi jest tylko jeden stół na ucztę. I nie jesteśmy tam gośćmi, bo nie można być gościem, kiedy jest się we własnym domu. A co się tam dzieje? Werset siódmy mówi, że Boża łaska i dobroć nadal są na nas wylewane. Służymy dobremu Bogu. To Boża dobroć prowadzi nas do upamiętania. To po prostu staje się coraz lepsze i lepsze. Teraz możesz siedzieć tam i myśleć, to jest zbyt dobre, żeby było prawdziwe. Możesz myśleć, to wszystko brzmi dobrze, ale Bóg nigdy nie mógłby przebaczyć komuś takiemu jak ja. Wiem, co zrobiłem. Niebo jest dla ludzi dobrych, ludzi lepszych ode mnie. Zasiadanie przy stole z Jezusem brzmi pięknie, ale ja nigdy bym tam nie trafił. Jeśli to jesteś ty dziś rano, spójrz ze mną na werset 8-9. 8. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i nie jest to z was, Boży to dar. 9. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Na wypadek, gdybyś nie zauważył tego w wersetach 4-5, Paweł powtarza jeszcze raz, że to z łaski jesteście zbawieni przez wiarę. Pamiętaj, że łaska to Boża przychylność wobec tych, którzy są niegodni, wobec tych, którzy nie zasługują. Więc jeśli jesteś tu dziś i czujesz się niegodny albo niezasługujący, to jesteś we właściwym miejscu. Ponieważ wszyscy tutaj byliśmy w tej samej sytuacji. Każdy z nas ma przeszłość. Każdy z nas był martwy z powodu naszych występków. Wszyscy byliśmy niegodni. Innymi słowy, nikt z nas nie zbawił siebie sam. Nikt z nas nie zmartwychwstał sam z siebie. Nie mogliśmy tego zrobić. Tylko dzięki Bożej łasce zostaliśmy zbawieni. A teraz, jeśli chodzi o te dwa wersety, które mamy wyświetlone na stanowisku medialnym. Po pierwsze, możesz być w kościele przez 50 lat i nadal nie rozumieć tych wersetów. I jednocześnie po drugie, możesz być chrześcijaninem od jednej minuty i całkowicie zrozumieć te wersety. O co mi chodzi? Można być w kościele przez wiele lat i ciągle nie rozumieć Bożej łaski. Możesz tu siedzieć przez lata i nadal tego nie pojąć. Dlaczego? Ponieważ łaska nie jest tym, jak ten świat zazwyczaj działa. Sposób, w jaki działa ten świat, opiera się całkowicie na osiągnięciach. Jeśli wykonasz świetną pracę, dostaniesz awans. Jeśli dobrze wykonasz swoje zadania, otrzymasz podwyżkę. Jeśli masz dobre oceny, będziesz najlepszym uczniem. Jeśli masz dobre oceny, ukończysz szkołę i znajdziesz dobrą pracę. Wszystko na świecie mówi, że jeśli dobrze się sprawujesz, osiągniesz sukces. I bardzo łatwo jest przenieść ten system ze świata do swojej relacji z Bogiem. Może więc starasz się robić wiele dobrych rzeczy, żeby Bóg był z ciebie zadowolony. Jeśli zrobisz wystarczająco dużo właściwych rzeczy, wtedy Bóg cię zaakceptuje. Dlatego każdego dnia twoje samopoczucie wzrasta lub spada w zależności od twoich osiągnięć. Ale co mówią wersety 8 i 9? Nie jesteś zbawiony dzięki swoim osiągnięciom. Jesteś zbawiony z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Nie może to być przez twoje uczynki, ponieważ werset 8 mówi, że nie jest to nic, co sam zrobiłeś. Ale może myślisz, że na to zasłużyłeś albo że na to zapracowałeś. Nieprawda. Koniec ósmego wersetu mówi, że jest to dar Boży, nie z uczynków. To był dar, to nie była pożyczka. Pożyczkę trzeba przecież spłacić, prawda? Zazwyczaj z odsetkami, prawda? Więc ostatecznie spłacasz więcej niż pożyczyłeś. Ale Boże zbawienie nie jest pożyczką do spłacenia. Nie, to jest dar. A wiemy, że dar jest darmowy. Nie musisz spłacać daru, ponieważ już został opłacony. Boża łaska jest przeciwieństwem systemu opartego na osiągnięciach, jaki panuje w tym świecie. Dlatego ludzie mogą być w kościele przez lata i nadal tego nie rozumieć. Jednocześnie możesz być chrześcijaninem od jednej minuty i doskonale zrozumieć te wersety. Zwłaszcza jeśli masz barwną przeszłość. Teraz, każdy grzech jest grzechem. Jak powiedział Paweł, wszyscy byliśmy martwi z powodu naszych występków. Ale Jezus opowiedział tę przypowieść w Ewangelii Łukasza 7:41-43. 41. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był winien 500 denarów, a drugi 50. 42. Ponieważ nie mieli z czego oddać, darował dług obu. Który z nich będzie go bardziej miłował? 43. Szymon odpowiedział: przypuszczam, że ten, któremu darował większy dług. A Jezus mu powiedział: słusznie osądziłeś. Obaj byli zadłużeni. Wierzyciel darował obu ich długi, ale ten, który był winien znacznie więcej pieniędzy, bardziej kochał. Jezus mówi, że wszyscy potrzebujemy łaski, ale osoba, która naprawdę była poza kontrolą, jakoś bardziej docenia łaskę. Widzimy to również w przypowieści o synu marnotrawnym w Ewangelii Łukasza 15. Syn marnotrawny poszedł i całkowicie zrujnował swoje życie, aż do tego stopnia, że jadł razem ze świniami. I kiedy wrócił do ojca w skrusze, ojciec wyprawił dla niego wielką ucztę. Ale zobacz, jak zareagował jego starszy brat w Łukasza 15:25-32. 25. A jego starszy syn był na polu. Gdy wracał i zbliżał się do domu, usłyszał muzykę i tańce. 26. Przywołał więc jednego ze sług i zapytał: co to ma znaczyć? 27. Ten mu odpowiedział: twój brat wrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. 28. Wtedy rozgniewał się i nie chciał wejść. Ojciec wyszedł więc i prosił go. 29. Lecz on odpowiedział ojcu: oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu, a jednak nigdy nie dałeś mi koźlęcia, żebym mógł się zabawić z przyjaciółmi. 30. A gdy przyszedł ten twój syn, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. 31. Na to ojciec rzekł do niego: synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje do ciebie należy. 32. Trzeba się było weselić i cieszyć, bo ten twój brat był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Starszy syn odmówił wejścia na przyjęcie, ponieważ był rozgoryczony. Złościł się, bo zawsze postępował właściwie i ojciec nigdy nie urządził mu uczty. Starszy syn stracił udział w świętowaniu, ponieważ nie rozumiał łaski. Jaki jest mój punkt widzenia? Czy mówię, że trzeba mieć naprawdę złą przeszłość, aby zrozumieć Bożą łaskę? Nie. Tak jak w przypowieści Jezusa o dwóch dłużnikach. Obu dług został anulowany. Ale osoba, która była winna 500 denarów, jakoś lepiej zrozumiała, co się wydarzyło. Po prostu tak było. Moim zdaniem osoba, która zawsze starała się postępować właściwie, zwłaszcza zanim stała się chrześcijaninem, łatwiej wpada w pułapkę światowego systemu opartego na osiągnięciach. Jeśli dobrze się sprawujesz, Bóg będzie z ciebie zadowolony. Jeśli nie radzisz sobie dobrze, wtedy Bóg już nie jest z ciebie zadowolony. To jest pokusa dla tej osoby. Dla osoby, która poważnie zawiodła, pokusą jest uwierzyć, że Bóg nigdy nie będzie w stanie pokochać lub przebaczyć komuś takiemu jak ty. Pokusą jest uwierzyć, że jesteś zbyt zagubiony. Ale jeśli dziś tu jesteś i oddychasz, nadzieja w Chrystusie jest dostępna także dla ciebie. Dobra wiadomość jest taka, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Boża łaska jest tutaj dla ciebie. To dar od Boga. Jedyne, co możesz zrobić z darem, to go przyjąć lub odrzucić. A dar Bożej łaski przyjmujemy przez wiarę. List do Rzymian 10:9 mówi: jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg go wskrzesił z martwych, będziesz zbawiony. Innymi słowy, Jezus wykonał całą pracę. Przyszedł, umarł, zmartwychwstał. Ty musisz tylko w Niego uwierzyć i przyjąć Jego łaskę. Możesz powiedzieć, to brzmi zbyt łatwo. Wystarczy, że to przyjmę i uwierzę? To brzmi zbyt łatwo. Pozwól, że powiem ci z własnego doświadczenia. To jest jedna z najtrudniejszych rzeczy do zrobienia. Uwierzyć, że niezależnie od tego, czy dzisiaj przeżyję wspaniały dzień, czy zupełnie wszystko zepsuję, Bóg kocha mnie tak samo. Stoję w Jego łasce. Tak łatwo jest wrócić do systemu opartego na osiągnięciach, zamiast po prostu odpocząć w Bożej łasce. Nie pozwól, by te dwa wersety były tylko zapisane na stanowisku medialnym. Niech będą zapisane w Twoim sercu. Ostatni werset, 10. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich chodzili. Paweł mówi, że jesteśmy Bożym dziełem. Użyte tu greckie słowo to poema, od którego pochodzi nasze poemat. Niektórzy tłumaczą to słowo jako arcydzieło. Jesteś Bożym arcydziełem. Jesteś Bożym dziełem sztuki. Może masz niskie mniemanie o sobie. Może masz niską samoocenę. Może przez większość życia myślisz, że nie masz wielkiej wartości ani znaczenia. Ale Bóg Wszechświata mówi, że jesteś Jego dziełem. Jesteś Jego poematem. Jesteś Jego arcydziełem. Możesz patrzeć na siebie i widzieć wszystkie niedoskonałości lub wszystko, co Twoim zdaniem jest z Tobą nie tak. Może w taki sposób postrzegasz samego siebie. Ale Bóg patrzy na ciebie i mówi, że jesteś Jego arcydziełem. I to nie wszystko. Paweł kontynuuje i mówi, że jesteś Jego arcydziełem, stworzonym w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich chodzili. Wcześniej mówiłem, że to nie nasze dobre uczynki są podstawą naszej relacji z Bogiem, tylko Boża łaska przez krzyż nas zbawia. Dobre uczynki nie są więc podstawą naszej relacji z Bogiem, ale w wersecie 10 widzimy, że są one rezultatem naszej relacji z Bogiem. To ważne rozróżnienie. O tym właśnie mówi list Jakuba, kiedy stwierdza, że wiara bez uczynków jest martwa. Dobre uczynki nie są podstawą naszej relacji z Bogiem, lecz są jej owocem. Ostatni punkt, 3. Przez Jezusa masz cel. Werset 10 mówi, że Bóg ma dla ciebie dobre rzeczy do wykonania. Bóg już je dla ciebie przygotował, a więc Bóg stworzył cię celowo i z określonym celem. Ma dla ciebie dobre plany do zrealizowania. Nie wskrzesił cię duchowo z martwych po to, aby zostawić cię na cmentarzysku. Nie. On ożywił cię wraz z Chrystusem, abyś czynił dobre uczynki, które On wcześniej dla ciebie przygotował. Dał ci Ducha Świętego, aby prowadził cię we wszelkiej prawdzie i zrozumieniu. Czy doświadczyłeś niesamowitej łaski Bożej, o której czytamy tutaj, w drugim rozdziale listu do Efezjan? Czy zostałeś ożywiony w Chrystusie? Jeśli nie, pozwól, że ci powiem. Niezależnie od tego, jak ciemne jest teraz twoje życie, Jezus może je rozjaśnić. A jeśli zostałeś ożywiony w Chrystusie, czy kroczysz w tej niesamowitej łasce? Czy stoisz mocno w tej łasce? Czy może wracasz do opartego na osiągnięciach systemu tego świata? Paweł przypomniał Kościołowi, gdzie był, aby mógł zrozumieć swoją obecną rzeczywistość w Chrystusie. A kiedy już to zrozumieli, mogli pójść naprzód, i wypełnić Boży plan na swoją przyszłość. Zostałeś ożywiony wraz z Chrystusem. Jesteś Jego arcydziełem. Jesteś Jego dziełem. Jesteś Jego dziełem sztuki. On przygotował dla Ciebie całe życie pełne wspaniałych rzeczy do wykonania. Teraz idź i kroczyć w tym. Zaproszenie. Poproszę teraz zespół uwielbienia, aby podszedł do przodu i poprowadził nas w pieśni odpowiedzi na Boże Słowo. I kiedy będziemy śpiewać, będziemy mieć czas zaproszenia. Jeśli Bóg porusza Twoje serce dzisiaj rano, chcemy Ci pomóc i modlić się za Ciebie. Ten czas to okazja, aby odpowiedzieć na to, do czego prowadzi Cię Duch Święty. Jeśli dziś rano nie znasz jeszcze Jezusa Chrystusa jako swojego Pana, dzisiejszy dzień jest dniem zbawienia. Jeśli odnajdujesz się w wersetach od 1 do 3, jeśli zdajesz sobie sprawę, że duchowo jesteś martwy, pozwól, że powiem, dziś możesz doświadczyć tego, o czym mówią wersety od 4 do 10. Jeśli Bóg porusza Cię do pokuty za Twoje grzechy i złożenia swojej wiary w Jezusa Chrystusa, zapraszamy Cię, byś podszedł do przodu. Przyjdź i doświadcz Bożej mocy zmartwychwstania w swoim życiu. A może dziś rano zmagasz się z Bożym celem dla swojego życia? Chciałbym się za Ciebie pomodlić i po prostu przypomnieć Ci, że Pan jest z Tobą. A może jest coś innego, z czym Bóg Cię dziś rano konfrontuje? Jakkolwiek Bóg Cię dziś prowadzi, to jest czas, aby odpowiedzieć. Będę tutaj z przodu, aby spotkać się z Tobą, gdy podejdziesz. Pozwól, że się pomodlę. Modlitwa, Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci za Jezusa. Dziękujemy Ci, że wskrzesiłeś nas duchowo z martwych. Byliśmy na ścieżce prowadzącej donikąd, martwi w naszych występkach, ale Ty, Boże, bogaty w miłosierdzie, z powodu swojej wielkiej miłości, sięgnąłeś do nas i ożywiłeś nas z Chrystusem. To dzięki Twojej łasce jesteśmy zbawieni. Dziękujemy, że masz plan i cel dla każdego z nas. Niech przynosi nam radość ta wędrówka, gdy odkrywamy, czym jest ona dla każdego z nas. Modlimy się w imieniu Jezusa. Amen.